Nie oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, nie jestem jakimś niezwykłym fanem motoryzacji, nawet zwykłym fanem motoryzacji nie jestem. Aczkolwiek to, co się dzieje w Chinach przez ostatnie właśnie 10 lat, gdy raportuję Państwu prawie codziennie, no ostatnio rzadziej to prawda, sprawy chińskie, jest zastanawiające, było dla mnie zastanawiające, a właśnie w obszarze motoryzacji, no od dawna już jest wszystko jasne. Chińskie władze postanowiły przeskoczyć etap motoryzacji, czy błyskawicznie przeskoczyć etap motoryzacji silników spalinowych, samochodów z silnikami spalinowymi i wkroczyć w etap zupełnie nowy silników samochodów z silnikami elektrycznymi plus wodorowymi. Aczkolwiek to plus wodorowe to jest cechą specyficzną japońskich samochodów, głównie Toyoty. A więc o tyle mnie to interesuje, że Chińczycy zrobili to po prostu błyskawicznie. Ledwo weszli w motoryzację bardzo szeroko, pozwoliwszy głównie europejskim, żeby nie powiedzieć niemieckim, przede wszystkim niemieckim, ale również francuskim firmom na zainstalowanie się u siebie, na stworzenie olbrzymich zakładów, ale to trwało bardzo krótko, dlatego że już w 13 czy 14 roku zdecydowano o tym, że to nie motoryzacja, silniki spalinowe będą decydowały o przyszłości Chin, a silniki elektryczne. No i tak też zrobiono. Obserwowałem, relacjonowałem Państwu również te etapy rozwoju, błyskawicznego rozwoju motoryzacji elektrycznej w Chinach. No, tam były różne potknięcia, ale nie tylko potknięcia, ale również świetne pomysły. Przede wszystkim najlepszym pomysłem było to, że chińskie państwo wspomagało producentów samochodów elektrycznych, ale w ten sposób, że znaczy na początku to było wspomaganie ich finansowe, później, myślę, że to gdzieś był 15 rok, państwo przeszło na wspomaganie klientów, czyli innymi słowy, jeśli klient chciał kupić, to mógł liczyć na różnorakie upusty cenowe, co spowodowało naprawdę gigantyczny wzrost tego rynku. No i oczywiście równolegle jakby musiały być budowane stacje ładowania, co też się działo. Oczywiście na samym początku to były problemy z tym, ale w pewnym momencie państwo wspomogło tych, którzy chcieli ustanawiać stacje, tworzyć stacje ładowania. No i poszły konie po betonie. W tej chwili nie ulega najmniejszej wątpliwości. Myślę, że dla nikogo, że ilość produkowanych w Chinach samochodów elektrycznych, ich jakość jest po prostu nieporównywalna z czymkolwiek innym, szczególnie z Teslą, no bo Tesla jest takim jakby... Tesla jest firmą, która, no przecież nawet w Chinach stworzyła gigantyczną fabrykę samochodów elektrycznych pod Szanghajem, ale to jest kropla w morzu w porównaniu z tymi chińskimi samochodami, które są produkowane po prostu masowo. No i teraz właśnie o czymś takim będę mówił, o takim jednym z tych naprawdę setek. Będę mówił o jednej z setek firm, która się za to wzięła, no i która doprowadziła do sytuacji, w której chiński samochód elektryczny ma zasięg przekraczający 1000 km. Albowiem baterie, ładowność baterii, pojemność baterii właściwie, była do tej pory taką piętą achillesową tej motoryzacji elektrycznej. No bo to było, pamiętam na początku, 100 kilkadziesiąt, później 200 kilkadziesiąt, 300 kilkadziesiąt. No jak było już 400 kilkadziesiąt, no to się zaczęło zbliżać do samochodów, do ładowności samochodów, do przebiegów samochodów z silnikami tradycyjnymi. 400 kilometrów. To ja przecież na swojej Toyotce, wtedy gdy ją jeszcze miałem, tankowałem gaz i przejeżdżałem w lecie. Przejeżdżałem 420, a w zimie gdzieś tam 360. Więc to zupełnie nieźle, prawda? A jeśli samochód przekracza granicę 400 km, przejechanie na jednym ładowaniu 400 km, no to jak cię Panie Boże mogę, no to oczywiście to już jest coś. Oczywiście pozostawał jeszcze zawsze czas ładowania, który no, zdecydowanie odbiegał od czasu zatankowania benzyną czy olejem napędowym. No i pewnie to się chyba jakby będzie ciągnęło, ta historia, czy ta pięta achillesowa związana z czasem, znaczy może nie pięta achillesowa, a w każdym razie pewien problem, że trzeba z półtorej godziny ładować samochód elektryczny, to jest ten minus, powiedzmy sobie, nie pięta achillesowa, a już minus. Minus, bo tych stacji ładowania jest w Chinach jest po prostu do diabła. Natomiast no, bez wątpienia to fakt, że ten samochód nie spala paliw kopalnych, no to jest oczywistym plusem. Chciałbym jeszcze dodać tutaj następującą rzecz. Otóż ostatnio to nie, w tej chwili nie wspomnę o samochodach wodorowych z ogniwami wodorowymi, które są w mojej opinii bardzo ciekawym pomysłem na wodór, to znaczy na zagospodarowanie, może inaczej. Chodzi o to, że ja do tej pory bardzo ostro krytykowałem i będę krytykował zresztą w dalszym ciągu OZE, czyli odnawialne źródła energii, głównie te wiatraki i fotowoltaikę, dlatego że to się zupełnie nie nadaje, to się zupełnie nie sprawdza w wykorzystaniu, znaczy efekt działania tych dwóch przynajmniej sposobów pozyskiwania energii elektrycznej, zupełnie się nie sprawdza, gdy chodzi o energetykę zawodową, czyli zaopatrywanie ludzi i zaopatrywanie domów, mieszkań i firm w elektryczność. To jest kompletny nonsens, debilizm i głupota. Natomiast w wypadku, gdy Też dwa sposoby pozyskiwania energii, czyli powtarzam jeszcze raz, wiatraki i fotowoltaika pracują, ale tylko i wyłącznie, powtarzam, w celu pozyskania wodoru. O, tak, tak, wodoru rozumianego jako paliwo również do szeroko rozumianej motoryzacji. To wtedy tak. Wtedy sinusoida, no bo to tak wygląda, sinusoida tworzenia tej energii przez te źródła energii jest bez znaczenia w tworzeniu tego wodoru, w pozyskiwaniu tego wodoru, bo czy się go trochę więcej robi, czy w ogóle zero, czy więcej, mniej, trochę, dużo, to jest bez znaczenia, no, znaczy bez znaczenia w tym sensie, że zaangażowanie tych dwóch źródeł powstawania energii w tworzenie wodoru, no jest rozsądne. To jest, powiedzmy sobie, że to jest rozsądne rozwiązanie. Więc ta energetyka odnawialna, a wiem o tym, że jakieś zachodnie, nie wiem które, nie wiem jaka firma zachodnia, nie pamiętam, bo przeczytałem ten artykuł kilka dni temu, jakaś zachodnia firma zamierza stworzyć system wiatraków, które będą, i fotowoltaiki zresztą, które będą tylko i wyłącznie pracowały na rzecz wytwarzania wodoru. I to, proszę Państwa, temu nic, tylko przyklasnąć. Tylko, że no, ile mamy tych wiatraków? Setki czy tysiące? Natomiast dopiero ten sposób myślenia się wykluwa u naszych decydentów. Sposób myślenia pod tytułem, że no, trzeba coś z tym fantem zrobić. Nie można wrzucać tak na chama, że tak powiem, tej energii elektrycznej wyprodukowanej z wiatraków i z fotowoltaiki bezpośrednio do systemu energetycznego, bo to tylko destabilizuje ten system energetyczny i o tym wie każdy normalny energetyk. Natomiast Państwo, no nie musicie, bo się na tym nie znacie. Natomiast wytwarzanie z wiatraków i z fotowoltaiki energii elektrycznej po to, żeby wytworzyć z tego niestabilnego źródła energii elektrycznej wytworzyć wodór? Tak, oczywiście, to ma wielki sens. No dobrze, ale proszę mi wybaczyć, że zabrnąłem trochę daleko, żeby Państwu powiedzieć o rzeczach, które dla mnie są oczywistością, ale wcale nie są taką oczywistością dla pewnie 99,99% Polaków, więc no nigdy dość tłumaczenia rzeczy oczywistych. Dobrze, jako że no jednak mimo wszystko od czasu do czasu tylko reakcyjne sprawy związane z samochodami elektrycznymi, z samochodami alternatywnymi w stosunku do samochodów, do tej motoryzacji standardowej, więc nigdy dość tego tłumaczenia dla mnie rzeczy oczywistych, a dla Państwa być może rzeczy nowych. Mili Państwo, jako że czas tego jednego wejścia już naprawdę zrobił się długi, bo prawie 15 minut, wobec tego ja pozwolę sobie to, co jest podstawą mojego felietonu, zaproponować Państwu w drugiej części. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.